Nie, o i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, ten materiał, czy no, ten felieton dwuczęściowy jest moją odpowiedzią na bzdury niejakiego Sykulskiego, doktora Sykulskiego. Powinni się wstydzić ci, którzy mu dali tytuł doktora, ale to jest sprawa Polskiego Uniwersytetu, co mi do tego. Otóż rzecz w tym, że ten niejaki Sykulski mówił o ograniczeniach, o tym, jak to fatalnie wygląda chiński program związany z przejściem północnym do Europy przez cieśninę Beringa i później dalej na zachód, dlatego ja go nazywam przejściem zachodnim, a Europejczycy go nazywają przejściem wschodnim. Otóż tej pierwszej części, w której mówiłem o chińskich lodołamaczach, które zupełnie, znaczy ich jest trzy w sumie, powtarzam jeszcze raz, Xulong, gdzieś w okolicach, podejrzewam, że gdzieś w granicach 25 tysięcy deathway wyporności, a Xulong 2 w granicach 12 tysięcy ton wyporności i ten ostatni, ten najnowszy, który ma najdłuższą nazwę, to właśnie nie tyle lodołamacz, co taki przybrzeżny lodołamacz, który ma 5800 ton wyporności. I teraz te trzy lodołamacze, nazwijmy, że one są lodołamaczami wszystkie, skonfrontujemy z tym, co Rosjanie mają, co Sowieci mają. Otóż w 20 roku, pod koniec 20 roku, zbudowali najpotężniejszy lodołamacz atomowy, Arktyka. Właścicielem jest ruska firma Rosatomflot. I teraz powiem Państwu, jak to wygląda. Ta firma oczywiście jest częścią koncernu Rosatom. Proszę Państwa, ta jednostka, a tamten, jak Państwo wiecie, ma 73 metry długości. Ten chiński, najnowszy. Ta jednostka ma 173 metry długości, szerokości 34, wyporność 33,5 tysiąca ton. Czyli jest znacznie większa od Xulonga, tego pierwszego Xulonga, który i tak miał kilka lat temu naprawdę gigantyczne problemy wokół Antarktydy, o czym mówiłem zresztą wtedy, nie wiem, to było 6-7 lat temu, a musiały go z lodu wyciągać australijskie lodołamacze. Ale powiedzmy sobie, że ten ruski ma 33,5 tysiąca ton, ma dwa silniki napędzane reaktorami atomowymi o mocy 175 MW każdy. Potrafi kruszyć lody o grubości 3 metrów. Podczas gdy ten najnowszy to, jak powiedziałem, no może 10, może 15 cm. I to bez znaczenia jest, kto go zwodował, kto go stworzył, bo rozpoczęła się budowa w 13 roku w Sankt Petersburgu. To wszystko pięknie, nie interesuje mnie to. Ja tutaj się posiłkuję materiałem z portalu energia.rp.pl, więc spluwać mógłbym w każdym kierunku, jak tylko wchodzę do RP, do tego portalu Rzeczpospolitej, no ale cóż. I teraz jedna ważna rzecz. Lodołamacze tego typu, jak Arktyka, to jest projekt 22220, zapewnią, cytuję, pilotaż tankowców i gazowców płynących ze złóż Półwyspu Jamalskiego oraz Szelfu Karskiego na rynki Azji i Pacyfiku. Czyli głównie w kierunku wschodnim. I teraz posłuchajcie Państwo. To są ważne zdania. To jest ważne zdanie. Rosja ma największą flotę lodołamaczy na świecie, jako jedyna dysponuje jednostkami o napędzie atomowym. Obecnie ma 6 takich jednostek i 39 z napędem dieslowo-elektrycznym. No i tutaj się powołują na to, że Rosja ma długą tradycję, w produkcji tego typu statków. Bo ma. No bo pierwsze statki wybudowano na Bajkale. Pierwsze statki pływały po Bajkale jeszcze w końcu XIX wieku. Dobra. Proszę Państwa, więc co tu jest najważniejsze? Rosja ma 6 statków tego typu, czyli lodołamaczy atomowych, i 39 innych o napędzie dieslowo-elektrycznym. Powiedzmy sobie, że ten najnowszy chiński to jest jeden z 39. Powiedzmy sobie, że to jest jednostka, która no właśnie gdzieś mieści się wśród tych 39 rosyjskich. Jak to się ma jedno do drugiego? To znaczy flota lodołamaczy rosyjskich do chińskich? No nie ma się nijak. Tak. A więc skoro się nie ma nijak, to znaczy, że coś w tym myśleniu tego rzekomego doktora Sykulskiego jest nie tak, prawda? Proszę Państwa, powtarzam pewną myśl od początku, kiedy usłyszałem tego całego Sykulskiego. Jak nie rozumiesz, człowieku, uwarunkowań chińskich, to nie zabieraj się do roboty, ponieważ się skompromitujesz. No, skompromitował się. To jest oczywiście jego sprawa, że on się kompromituje. Problem jest niestety szerszy, dlatego że on przez sporą część osób jest uważany za przeciwwagę do tego teamu Strategy and Futures. Ale on jest tak słaby w uszach, to jest takie powiedzenie z Zabrza sprzed 60 lat, tak słaby w uszach, jak to jest tylko możliwe. A ja nie chciałbym, nie zależy mi na tym, żeby flekować Sykulskiego. On mi jest obojętny. Obojętny. To jest dla mnie tak obojętne, kim ten człowiek jest, jak to jest tylko możliwe. Mnie chodzi o zupełnie co innego. Mnie chodzi o fakty. Mnie chodzi o to, że jeśli mówi się o Chinach, to ja życzyłbym sobie, żeby taki ktoś, kto się zajmuje tymi Chinami, kto coś chce na ich temat powiedzieć, żeby coś na ten temat wiedział. Ale nie. Każdy ćwok z tytułem profesora, doktora i każdy inny uważa za swój psi obowiązek wywnętrzać się na temat Chin, nie mając o nich zielonego pojęcia. I teraz wróćmy do tego przejścia, do tego, iż Chiny chcą zorganizować północną alternatywę wymiany handlowej z Europą. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Żeby móc to zorganizować, to tak jak mówiłem w jednym z tych felietonów o Sykulskim wcześniej, 2 dni temu, trzeba mieć statki. To statek, który pływa po Oceanie Atlantyckim i po Oceanie Spokojnym czy Indyjskim, kontenerowiec, tam, który zabiera 24 tysiące sztuk kontenerów standardowych, to nie jest, ten statek nie ma prawa pojawić się na przejściu północnym. Po prostu nie, bo zostanie zmiażdżony. to jest, tam jest tej kry, jest od jasnej cholery i trochę. Tam ocieranie się o podwodne góry lodowe jest standardem. Wobec tego konstrukcje statków, które pływają po przejściu północnym, to są diametralnie różne od tych, które pływają na południu. Koniec, kropka. Ale Sykulski nawet nie miałknął na ten temat. Nawet nie miałknął. Więc po pierwsze, a Chiny muszą mieć flotę statków, które mogą, handlowych oczywiście, które mogą tamtędy pływać. Zakładając, że Rosjanie na tamtym terenie, czy na Oceanie Lodowatym, na całej odległości od Władywostoku, nie, Władywostok jest za nisko, od cieśniny Beringa do powiedzmy sobie, do Sankt Petersburga, oni rozdają karty, dlatego że oni mają te lodołamacze. I nikt inny tam nie ma tych lodołamaczy. Zresztą to jest ich obszar, ich granica. Tam niedaleko jest granica. Część tej drogi to jest obszar ich granic, część poza, ale na pewno strefa gospodarcza. Słowem, to oni tam rozdają karty. Rusy rozdają tam karty. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy się Polakom kichanym, czy Chińczykom podoba? Nie. Chińczykom nic się nie musi podobać. Oni wiedzą, kto tam rozdaje karty. I oni doskonale to rozumieją. W związku z tym, że Chińczycy wiedzą, że to Rosjanie rozdają karty na całej części wzdłuż swojej granicy Oceanu Lodowatego. Więc chińską racją stanu jest, aby z Rosjanami ułożyć sobie tak stosunki, żeby można było tamtędy pływać. Czy to do kogoś dociera, czy nie? Mam nadzieję, że to jest jasne, logiczne, zrozumiałe, proste. Tutaj dotykamy chińskiej racji stanu. Chińską racją stanu jest wymiana handlowa z całym światem. Skoro tak jest, a część tej wymiany Chińczycy chcą pchać przez przejście północne i bardzo słusznie, dywersyfikacja dostaw, no to muszą się układać z Rosjanami tak, ażeby ci chcieli im pomagać przy pomocy tych swoich lodołamaczy w przejściu tej drogi ze wschodu na zachód i ze zachodu na wschód. Proste? No myślę, że dosyć proste. No ale widocznie to jest za trudne dla doktora Sykulskiego. Mam prośbę. Zanim Państwo usłyszycie, posłuchacie takich, albo może nie, zanim, po przesłuchaniu takich rewelacji, jak proponuje Państwu Sykulski, a wróćcie do mnie, czy do Ślazyka, raczej do mnie, bo Ślazyk tak mi duperelami się nie zajmuje. I zapytajcie. No przecież macie maila do mnie. Co to za problem? Macie maila, macie telefon, no macie wszystko. Zapytajcie, co ja na to? No to ja wam odpowiem, co ja na to. Oczywiście ja nie na wszystkim się znam. Nie, w żadnym przypadku. Ale akurat to przejście północno-zachodnie mnie fascynuje od momentu, od którego zaczęto o nim mówić. Więc ja coś więcej na ten temat wiem. No nieporównanie więcej niż ten tak zwany doktor Sykulski. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.